Czcigodny księże seniorze, od wielu lat tak gorliwie posługujący w tej łańcuckiej farze, umiłowani przez Chrystusa siostry i bracia. Gdy wschodzi słońce, budzi się nowy dzień do życia. Gdy rozpoczyna się msza święta, w nas budzi się słońce naszej wiary, którym jest Jezus Chrystus. Ta światłość wiekuista, o którą modlimy się, odprowadzając bliskich na cmentarz, aby wiecznie świeciła zmarłym. To Słowo Boga, które stało się ciałem i zamieszkało między nami, a przez to Słowo wszystko się stało, co się stało, i bez tego Słowa nic się nie stało, co się stało. To Słowo, docierając do naszych wnętrz, nie powróci do ust Boga tam, skąd wyszło, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, dopóki nie spełni swojej misji. Tak jak deszcz czy ulewa, która gdy spada na ziemię, użyźniając ją, by ziemia wydała plon, zanim wyparuje i ponownie stanie się chmurą. Przygotowujemy się do uroczystości odpustowej Matki Bożej Szkaplerznej. Odpust to wielki dar Boga dla nas. Bóg daruje nam kary za czasem, jak to mówimy, wykroczenia, albo jeszcze częściej za winy nasze, abyśmy mogli się na wieki radować tą światłością wiekuistą, która oświeca każdego z nas, gdy na ten świat przychodzi. Chcielibyśmy przez najbliższe dni naszą refleksję osnuć wokół takich tematów. Dzisiaj w tej homilii chcemy zgłębić, moim zdaniem, najpiękniejsze przemówienie Jezusa do wierzących. Kazanie na górze. Ileż w nim nadziei i radości dla tych, którzy uwierzyli jak wy, Jego Słowu i Jemu samemu. Jutro chcielibyśmy skupić naszą uwagę na Eucharystii, która jest pokarmem dla pielgrzymujących do domu Ojca. We wtorek na przeszkodach, które utrudniają nam tę pielgrzymkę do domu Ojca. Największą z tych przeszkód jest grzech. W środę chcemy zastanowić się nad kapłaństwem, które, w cudzysłowie mówiąc, wymyślił Jezus Chrystus, aby kapłani sprawowali święte obrzędy misterium paschalnego, aby karmili lud Słowem Bożym i Jego ciałem, aby udzielali też przebaczenia grzechów i innych sakramentów. W czwartek przed południem natomiast zechcemy uwielbić Matkę Najświętszą, dzięki której możemy dostąpić w tym dniu, możemy dostąpić od Boga odpustu zupełnego. Po południu natomiast w czwartek o 18:00 będzie główna msza święta odpustowa, którą będzie celebrował i Słowo Boże do nas skieruje biskup Świdnicki. Prośmy więc Ducha Świętego, aby te nauki, które będą docierać do naszych umysłów i serc, były nam pomocne w lepszym rozeznawaniu znaków czasu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Moi drodzy, przenieśmy się teraz w naszej wyobraźni, w naszej myśli do Izraela i zatrzymajmy się na Górze Błogosławieństw. Wyobraźmy sobie kilkutysięczny tłum słuchający Jezusa i my również w tym tłumie słuchaczy, i Jezusa, który przekazuje nam jakże radosne i pełne nadziei słowa, że możemy być błogosławionymi. Stojąc na tej górze błogosławieństw, w tym świętym miejscu, które zostało uświęcone obecnością Boga, przemawiającego do człowieka i przekazującego człowiekowi istotę nowej moralności, należałoby pozostać w twórczym milczeniu i przełożyć całą treść bogactwa słów Bożych na język własnej, mojej rzeczywistości. Góra błogosławieństw bowiem przypomina nam górę przymierza, na której Bóg przez Mojżesza przekazał ludzkości dekalog. Dekalog jako zespół norm szczegących prawa ludzkiej natury posiada właśnie taki normatywny i prawny charakter. Na dekalogu została zbudowana cała religia judaistyczna. Natomiast 8 błogosławieństw to istota tego dekalogu. To duch, który wypełnia literę prawa. Powiedział o tym Pan Jezus w kazaniu na górze. Mówił: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale je wypełnić. Powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż to wszystko się wypełni. Stając w naszej wyobraźni na tym świętym miejscu, oczywistym dla nas staje się stwierdzenie, że człowiek, jeśli chce godnie przeżyć swoje życie na tym świecie, musi przyjąć jakiś system wartości, jakąś moralność. Życie człowieka bowiem nie przebiega poza moralnością, czyli poza dobrem lub złem. Jest albo w tym, co określamy jako dobro, albo w tym, co określamy jako zło. Wprawdzie dzisiaj istnieje taka tendencja, żeby wyrwać człowieka z kręgu tej moralnej odpowiedzialności i postawić go albo poza, albo ponad odpowiedzialnością. Zresztą taka tendencja istniała już wcześniej, co między innymi wyraził niemiecki filozof Fryderyk Nietzsche w eseju Poza dobrem i złem. W ten sposób wykreował wizję Übermensza, nadczłowieka, i tę jego myśl chciał ucieleśnić Adolf Hitler, eksperymentując na ludziach, zwłaszcza w Polsce. Dzisiaj ta tendencja, aby wyrwać człowieka z kręgu odpowiedzialności etyczno-moralnej, nasila się zwłaszcza w środkach masowego przekazu, w niektórych. A człowiek jednak żyje i musi żyć w przestrzeni odpowiedzialności moralnej, a to wiąże się z przyjęciem określonego systemu wartości. Moralność bowiem, moralność człowieka manifestuje się w tym świecie poprzez jego system wartości. Bo życie bez wartości jest jedną wielką improwizacją, a nie życiem na miarę wielkości i godności człowieka. Życie bez wartości, jak powiedział ksiądz profesor Stanisław Witek, to jakby płynąć statkiem w czasie sztormu, w nocy, bez przyrządów nawigacyjnych i myśleć sobie, może się uda. Nie, nie uda się. Nie ma na to szans. I w tym kontekście należy odbierać słowa Chrystusa wypowiedziane na górze błogosławieństw. Błogosławieństwa to program etyczny dla człowieka. To propozycja Boga skierowana do człowieka. Propozycja, aby człowiek przyjął taki system wartości, które z jednej strony pozwoli człowiekowi funkcjonować w tym społeczeństwie na miarę swej wielkości i godności, a z drugiej strony zapewnia mu szczęście wieczne, za którym człowiek nieustannie tęskni. Program ośmiu błogosławieństw jako program etyczny wydaje się pozornie być programem rewolucyjnym. Bo rzeczywiście wywrócił pewien ustalony i utrwalony porządek postrzegania świata i ludzkiego życia, a także i dzisiaj przewraca utrwalone schematy ludzkiego myślenia. Błogosławieni ubodzy w duchu, którzy się smucą, cisi, którzy pragną sprawiedliwości, miłosierni, czystego serca, którzy wprowadzają pokój, którzy cierpią. Dla współczesnego człowieka taki program wydaje się być programem nierealnym, programem nie z tej ziemi. Bo na tej ziemi bardziej opłaca się tupet, siła, przemoc, agresja, podstęp. Niemniej jednak jest to program dla ludzi tej ziemi, których przecież ani agresja, ani siła, ani przemoc nie uszczęśliwiły. Przeciwnie, pogrążyły ludzkość w coraz większe nieszczęścia, w coraz większe tragedie. Jest to program dla ludzi tej ziemi, ponieważ historia ludzkości mówi nam, że każdy punkt tego programu ma swoją bogatą historię. Za każdym z nich stoją szeregi ludzi, którzy sens błogosławieństw odczytywali przez całe swoje życie i odczytywali je do końca, a potwierdzając je swoim życiem, zmieniali oblicze ziemi, tej ziemi. Mówi nam o tym historia świata i historia Kościoła. Przypomnijmy sobie, że gdy chrześcijaństwo stawiało pierwsze kroki na brukach Rzymu, to tym imperium rządzili albo tyrani, albo wariaci. Trzeba było wielu wieków tych ubogich w duchu, cichych, płaczących, pragnących sprawiedliwości, wprowadzających pokój, miłosiernych, aby ówczesnemu światu obrzydzić takich bohaterów jak Juliusz Cezar, Marek Aureliusz czy Kaligula i wykreować w historii wielu innych, których przytoczę z ostatniego chociażby wieku, jak matka Teresa z Kalkuty, ojciec Kolbe, brat Albert, ojciec Bejzym i miliony świętych, tych wyniesionych na ołtarze i tych, których niekoniecznie oficjalnie czcimy we wspólnoty Kościoła, ale którzy osiągnęli przestrzeń szczęścia w Bogu, pozostawiając ślad swojej miłości do Boga i człowieka na tym świecie. Aby zrozumieć program ośmiu błogosławieństw, program pozornie nie z tej ziemi, ale dla ludzi tej ziemi, należy tę chrystusową mowę na górze widzieć w szerszym kontekście. Należy przeczytać wcześniejszy tekst poprzedzający to kazanie oraz kilka zdań, które je zakończyły. Przed kazaniem na górze święty Mateusz zanotował: przechodząc obok jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, i rzekł do nich: pójdźcie za mną. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba i brata jego Jana. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. Dlaczego ten tekst jest tak ważny? Uświadamia nam bowiem, że jeżeli ten program etyczny, jak niektórzy mówią, nie z tej ziemi, został skierowany do ciężko pracujących na tej ziemi i oni poszli za nim i za chwilę będą słuchać kazania na górze, a potem je realizować w swoim życiu, to znaczy, że jest to program skierowany do tych, którzy wybrali Boga jako najwyższą wartość w swoim życiu i źródło wszelkich wartości. Jak to popularnie się mówi, gdy Bóg będzie na pierwszym miejscu, wszystko inne będzie na właściwym miejscu. Ci, którzy Boga odrzucą, program 8 błogosławieństw będzie dla nich jedynie program absurdów i sprzeczności. To pójdź za mną, Bóg kieruje do każdego człowieka. Święty Jan, powołany wówczas, zapamiętał ten dzień, a nawet godzinę, o której to miało miejsce. Napisał, a była to godzina 10. Możemy powiedzieć, że każdy z nas w swoim życiu miał taką 10 godzinę, w której musiał opowiedzieć się aktem własnej wolnej woli po stronie Boga. Świadczy o tym wasza obecność na Eucharystii dzisiaj. Ci, którzy odrzucili Boga swoją wolną wolą, ich tutaj nie ma. Każdy człowiek ma taką godzinę 10. Nawet francuski filozof Sartre napisał w swoich pamiętnikach: raz jeden naszło mnie uczucie, że On istnieje. Bóg ujrzał mnie nagle, uczułem Jego spojrzenie wewnątrz głowy i na rękach. Ocaliło mnie przed uwierzeniem w Boga moje oburzenie. Zdenerwowałem się na niedyskrecję tak ordynarną. I odtąd Bóg już więcej nie spojrzał na mnie. To była Jego godzina 10, w którym nie poszedł za głosem Boga, ale Boga odrzucił. To jest właśnie problem wiary. Wiara jest przygodą trudną, bardzo trudną. Jak morze ma swoje przypływy i odpływy. Rzadko podobna jest do spokojnej tafli jeziora. Często się burzy. Ale to jednak od człowieka zależy, czy przyjmie przychodzącego Boga, który stał się bliski w osobie Jezusa Chrystusa, czy też Go odrzuci. Odrzucając Boga, człowiek sprawia, że program 8 błogosławieństw staje się dla niego programem niezrozumiałym, pełnym sprzeczności i absurdów, programem nie dla ludzi tej ziemi. A jednak program 8 błogosławieństw jest programem dla ludzi tej ziemi, którzy wybrali Boga i postawili Go w samym centrum swojej wolności. Program etyczny 8 błogosławieństw jest właśnie programem dla tych ludzi, którzy wybrali Boga jako fundamentalną wartość, a tym samym przyjęli prawdę, że jako osoby nie jesteśmy jednym z przedmiotów świata, ale jesteśmy partnerami Boga w dialogu miłości. Właśnie ten program 8 błogosławieństw jest jedynym sposobem bycia partnerem Boga w dialogu miłości. Tej miłości, która ma czynić świat lepszym na miarę wielkości i godności człowieka, bo właśnie człowiekowi ten świat został dany i zadany jako środowisko jego życia i środowisko stawania się w pełni doskonałym. A zatem błogosławieni. Co oznacza to słowo? Niejednokrotnie tłumaczymy jako szczęśliwi, ale to nie jest najlepsze tłumaczenie. Myślę, że trzeba by wrócić do podstaw języka polskiego. Gdy śpiewamy najstarszy hymn polski, Boga Rodzico, Dziewico, Bogiem Sławiena Maryja. Bogiem Sławiena. Gdyby współczesny autor pisał ten sam tekst, napisałby Boga Rodzico, Dziewico, Błogosławiona Maryjo. Szczęśliwa Maryjo. Bogiem Sławieni. I gdy Jezus wygłaszał błogosławieństwa, to mówił o ludziach, którzy są Bogiem wsławieni. To Bóg ich wsławił. Błogosławieni ubodzy w duchu, a więc ci, którzy rozumieją, że ważniejsze w życiu jest być kimś, niż mieć nawet wszystko, którym nigdy rzeczy tego świata nie przesłoniły drugiego człowieka, którzy zrozumieli, że wartości materialne, ekonomiczne, jako autentyczne, ważne i potrzebne dla ludzkiego życia, nie są jednak najważniejsze w życiu człowieka. To oni są Bogiem sławieni, tu i teraz żyjąc między nami na tej ziemi, gdyż są partnerami Boga w dialogu miłości. Błogosławieni, którzy się smucą, a więc ci, którzy potrafią wchodzić w ból i cierpienie drugiego człowieka, którzy potrafią płakać z płaczącymi, którzy potrafią i chcą poprzez współczucie dźwigać ból i cierpienie drugiego człowieka, to oni, żyjąc pośród nas na tej ziemi, tu i teraz, są Bogiem sławieni, gdyż są partnerami Boga w dialogu miłości. Błogosławieni cisi, a więc ci, którzy nie obnoszą się z tworzeniem dobra na sztandarach i w programowych deklaracjach, ale tworzą je w zaciszach swoich środowisk, tu, gdzie został wpisany ich los, na uczelniach, w zakładach pracy, w swoich społecznościach rodzinnych, sąsiedzkich, regionalnych, to oni są Bogiem sławieni, gdyż są partnerami Boga w dialogu miłości. Błogosławieni, którzy pragną sprawiedliwości, a więc ci, którzy wiedzą, że zawsze należy w życiu bezwzględnie szanować wartości i dobra drugiego człowieka, którzy nie pozwalają, by w ich obecności poniżano innego człowieka w jego godności, którzy swoją wolnością nie niszczą wolności innych, którzy wiedzą, że jaką miarę sami stosują wobec innych, taką miarę im odmierzą. To oni, żyjąc tu i teraz pomiędzy nami na tej ziemi, są Bogiem sławieni, gdyż są partnerami Boga w dialogu miłości. Błogosławieni miłosierni, a więc ci, którzy potrafią z innymi dzielić się swoimi dobrami, którzy potrafią przyjmować człowieka takim, jakim jest, z całym światem jego dobra, ale także ze światem jego ludzkiej, pękniętej kondycji moralnej, którzy potrafią przebaczać. To oni, żyjąc tu i teraz pośród nas, są Bogiem sławieni, gdyż są partnerami Boga w dialogu miłości. Błogosławieni czystego serca, a więc ci, którzy podejmują codzienny trud życia w dobru i prawdzie, ale jednocześnie analizując swoje życie codziennie, potrafią zło nazwać złem i podejmować trud odchodzenia z krainy zła, by stawać w samym centrum dobra, to oni, żyjąc tu i teraz między nami, są Bogiem sławieni, gdyż są partnerami Boga w dialogu miłości. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, a więc ci, którzy wiedzą, że istotą życia jest harmonia bycia i współbycia ludzi i wspólnot pomiędzy sobą i realizują to we własnych środowiskach, którzy wypierają nienawiść z międzyludzkich relacji, zastępując ją miłością, to oni, żyjąc pośród nas tu i teraz, są Bogiem sławieni, gdyż są partnerami Boga w dialogu miłości. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie, a więc ci, którzy nie wahają się cierpieć, a nawet i umierać za najwyższe wartości prawdy, dobra, piękna, a także za ideały godne człowieka, bo oni, żyjąc tu i teraz między nami, są Bogiem sławieni, gdyż są partnerami Boga w dialogu miłości. Program 8 błogosławieństw, który Jezus przekazał nam na górze błogosławieństw, jest programem ludzkiego szczęścia. Jest programem dla ludzi tej ziemi, ludzi, którzy wybrali Boga, a tym samym prawdę o sobie samym i o celu swojego życia. Jest programem dla ludzi, którzy mają świadomość, że nie są owocem ślepego przypadku natury, ale są partnerami Boga w dialogu miłości. aby w pełni zrozumieć sens tych 8 błogosławieństw, trzeba jeszcze tekst Ewangelii świętego Mateusza doczytać do końca. Stanowi go fragment następujący po błogosławieństwach. Pan Jezus powiedział wówczas: wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby chwalili Ojca mego, który jest w niebie. Ten tekst ukazuje nam rzeczywistą pozycję błogosławionych w partnerstwie z Bogiem tu i teraz. Szczęśliwość bowiem zobowiązuje uszczęśliwionego do dzielenia się nią z innymi. Stąd obowiązek bycia świadkiem Boga w świecie, świadkiem Bożego szczęścia. Być Jego świadkiem w tym świecie, w realizowaniu programu 8 błogosławieństw, jest sprawą trudną. Gdy chrześcijaństwo ze swoim imperatywem miłości samo w sobie jest trudne, gdy stawiało pierwsze kroki, to z jednej strony duch tego świata zawsze walczył ze świadkami wiernymi. Tak często krzyżował, mordował, ośmieszał, opluwał ich za głoszenie słowa prawdy, dobra i piękna. Z drugiej strony my, chrześcijanie, żyjący tu i teraz, mamy świadomość, że jesteśmy jak przydrożny drogowskaz. Może czasem jak on zabłoceni, zakurzeni, zabrudzeni, ale zawsze pozostajemy drogowskazem. A tego drogowskazu potrzebuje współczesny świat. Wy nim jesteście. I wy jesteście solą ziemi i światłem tego świata. Bo ten świat, jak napisał święty Jan Apostoł, cały leży w mocy złego i jest pogrążony w ciemnościach. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za program 8 błogosławieństw, wyznaczający moją obecność w świecie, a tym samym perspektywę prawdziwego mojego szczęścia. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że mogłem tego doświadczyć w tym miejscu uświęconym Twoją szczególną obecność, na górze błogosławieństw. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że kolejny już raz mogę u Twego boku podążać w liturgii Kościoła do przeżywania Twojego zwycięstwa nad śmiercią, piekłem i szatanem. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że mocno w to wierzę, mocą przyjętego przeze mnie sakramentu Chrztu Świętego, który zanurzył mnie w Twojej śmierci i zmartwychwstaniu, dostąpię życia wiecznego wraz z Tobą, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.